Paryż, RFI, środa, 21 czerwca, minęła godzina 18. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Błoński w studio Andrea Kunowa i Technik Fizji. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Oto skrót wiadomości. Dzisiaj 20 już wydanie Święta Muzyki we Francji, święta, które rozpowszechniło się na 130 krajów. Na Ukrainie porozumienie pomarańczowych. Nasza Ukraina Juszczenki, blok Julii Tymoszenko i Partia Socjalistyczna Moroza utworzyły koalicję rządową. W wiedeńskim Hofburgu szczyt euroamerykański poruszono tematy Iranu, Korei Północnej, więzienia w Guantanamo, ale także sprawy handlowe. Francuski premier Villepin wyraził ubolewanie za wczorajszą swą wypowiedź obraźliwą dla lidera socjalistów Hollande'a, zażegnując tym samym rozpoczynającą się awanturę polityczno-mediatyczną. Dziennik przygotowałem wraz z Markiem Brzezińskim i Piotrem Moszyńskim, którzy przygotowali także odpowiednio przegląd prasy i aktualności europejskie. Następnie nadamy nowości muzyki klasycznej wybrane przez Piotra Kamińskiego, kronikę teatralną Agnieszki Kumor, notatnik paryski Marka Brzezińskiego o nowym paryskim Muzeum Branly, rogatki paryskie Katarzyny Zawickiej, magazyn kulturalny Sylwii Gibbs oraz na koniec lekcję francuskiego. Słuchają Państwo Radio France International z rozbrzmiewającego muzyką Paryża. Piotr Moszyński.
Już po raz 25 Francja obchodzi w pierwszy dzień kalendarzowego lata Święto Muzyki. Polega ono na powszechnym śpiewaniu i graniu, gdzie tylko się da, i z użyciem wszelkich możliwych instrumentów. Francja była ćwierć wieku temu inicjatorką tego przedsięwzięcia, a w tym roku przyłącza się do niej już 130 innych krajów. Środa, a zwłaszcza środowy wieczór i noc, będą miały we francuskich miastach, szczególnie w Paryżu, niecodzienny urok i czar. Jak zwykle w święto muzyki, zewsząd dochodzi muzyka i śpiew, zarówno w wykonaniu amatorów wszelkiej maści, jak i doświadczonych zawodowców. Pojawienie się muzyków na ulicach, skwerach, placach, w parkach, w kafejkach, na dworcach i gdzie tylko jeszcze można sobie wyobrazić warunki umożliwiające granie i śpiewanie, jest możliwe dzięki powszechności muzykowania we Francji także na co dzień. Ocenia się, że muzykowaniu i śpiewaniu oddaje się regularnie aż 4 miliony Francuzów. W święcie muzyki uczestniczą jednak nie tylko amatorzy. Inaugurację na dziedzińcu paryskiego Palais Royal w obecności ministra kultury powierzono profesjonalistom jazzu i bluesa. W dzielnicy La Défense przewidziano natomiast darmowy koncert kilku gwiazd francuskiej piosenki z udziałem około 70 tysięcy osób. Jako gest solidarności z ofiarami huraganu Katrina zaproszono także do Paryża muzyków jazzowych z Nowego Orleanu. W stołecznym kościele świętego Eustachego już od wtorkowego wieczora trwają zaprogramowane na non-stop 36 godzin koncerty. Ogółem w całej Francji odbędzie się blisko 20 tysięcy imprez, mających przyciągnąć około 10 milionów widzów i 800 tysięcy muzyków. Jedyne przykre wiadomości dotyczą przeprowadzanych akurat w święto muzyki strajków, jednej z linii metra w Paryżu i całości obsługi tego święta w Lyonie. Ale cóż, strajk obok muzykowania uchodzi także za jedną z francuskich specjalności i elementów lokalnego folkloru.
Tu Paryż, RFI. W poddanym żelaznej kontroli policyjnej w Wiedniu toczą się obrady szczytu euroamerykańskiego. Prezydent Bush spotkał się najpierw z prezydentem Austrii, Heinzem Fischerem, oraz z Wolfgangiem Schüsselem jako premierem Austrii, a powtórnie jako przewodniczącym Unii Europejskiej w towarzystwie przewodniczącego Komisji Europejskiej Manuela Barroso i Javiera Solany. Zaraz potem na konferencji prasowej Bush zapewnił o jednolitym stanowisku Unii i USA w kwestiach Iranu i Korei Północnej. Ta zgodność poglądów dotyczy konieczności zapobieżenia wyposażenia się Iranu w broń nuklearną, a w wypadku Korei zapobieżenia spodziewanej próbie pocisku rakietowego dalekiego zasięgu. Bush zaznaczył, że wszelkie negocjacje z Koreą muszą się odbywać z udziałem Chin, Korei Południowej, Japonii i Rosji. Nie ma mowy o rozmowach dwustronnych. Precyzowało otoczenie prezydenta USA. To odpowiedź na wczorajszy próbny balonik władz północno-koreańskich, które sugerowały, że mogłyby opóźnić wspomnianą próbę rakietową, gdyby doszło do bezpośrednich dyskusji ze Stanami Zjednoczonymi. Próba rakiety o zasięgu do 6700 kilometrów, mogącej dolecieć na przykład do Alaski czy na Hawaje, a wiadomo, że Korea posiada kilka bomb atomowych, budzi tak głęboki niepokój sąsiadów, że Korea Południowa na przykład zagroziła wstrzymaniem pomocy żywnościowej dla swojej północnej siostrzycy, a jak wiadomo, ludność Korei Północnej głoduje. W Teheranie prezydent Ahmadinejad oznajmił w przemówieniu telewizyjnym, że Iran udzieli w sierpniu odpowiedzi na propozycję mocarstw. dotyczącą otwarcia dialogu i stosunków handlowych w zamian za wstrzymanie programu wzbogacania uranu. Mocarstwa żądały odpowiedzi do 29 czerwca. W praktyce więc Ahmadinejad odrzucił wstrzymanie tego programu, przynajmniej na razie. George Bush zareagował na to na gorąco, mówiąc, że taki termin wydaje mu się niepotrzebnie długi. Iran musi dokonać właściwego wyboru, powiedział ze swojej strony Wolfgang Schüssel. Bush wypowiadał się także na temat więzienia w Guantanamo, wiedząc, jak jego istnienie jest źle odbierane przez europejską opinię publiczną i w konsekwencji przez europejskich przywódców. Powiedział, że chciałby je zamknąć, ale po znalezieniu jakiegoś sposobu na to, by odesłać więźniów do ich krajów. Jak można się domyśleć, żaden kraj nie kwapi się z ich przyjęciem. Ponadto niektórzy z nich powinni stanąć przed amerykańskim sądem. Sąd Najwyższy USA ma wkrótce orzec, na jakich warunkach. Na wiedeńskim szczycie poruszane są także kwestie gospodarcze. Strony zapewniają o woli porozumienia w sprawie dalszej liberalizacji wymiany handlowej. Tu Paryż, RFI. Na Ukrainie doszło, jak mówiliśmy, już do przełomu. Sojusz pomarańczowy wydawał się już tylko wspomnieniem, a jednak doszło do porozumienia. Marek Brzeziński.
Na Ukrainie trzy prozachodnio nastawione partie uczestniczące w pomarańczowej rewolucji osiągnęły porozumienie co do utworzenia koalicji. Negocjacje w tej sprawie trwały przez 3 miesiące. Premierem najprawdopodobniej zostanie Julia Tymoszenko, mimo że, jak twierdzą komentatorzy, jej populistyczne hasła i zapowiedzi odwrotu od prywatyzacji zmroziły inwestorów w czasie jej poprzedniego mandatu premiera w 2005 roku. Julia Tymoszenko oświadczyła przed kamerami telewizji ukraińskiej, że wszystkie sporne problemy zostały ostatecznie rozwiązane. Rząd tworzą prezydencka partia Nasza Ukraina, blok Julii Tymoszenko i socjaliści. Aby tak się stało, tekst porozumienia muszą przyjąć deputowani tych partii. Pomarańczowi mają w parlamencie ponad połowę z 450 miejsc, o 36 więcej od prorosyjskich ugrupowań opozycyjnych, partii regionów i komunistów. Partia prezydenta Wiktora Juszczenki będzie miała przewodniczącego parlamentu, a socjaliści pierwszego wicepremiera. Porozumienie w sprawie koalicji zostało zawarte niemal w ostatniej chwili, bo gdyby do końca tego tygodnia do tego nie doszło, to prezydent miał rozwiązać parlament i rozpisać przedterminowe wybory. Według obserwatorów patowa sytuacja, jaka trwała na Ukrainie, bardzo nadszarpnęła reputację władz w Kijowie, która cieszyła się popularnością na Zachodzie po zwycięstwie ruchów demokratycznych w pomarańczowej rewolucji. Pozostały jednak wciąż niewyjaśnione sprawy, jak chociażby kwestia przystąpienia Ukrainy do NATO. Partia prezydenta Juszczenki dąży do wejścia Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Socjaliści są temu przeciwni. Na wieści z Kijowa natychmiast zareagowała Moskwa, przynajmniej w części tamtejszej sceny politycznej. Deputowani rosyjscy ostro skrytykowali porozumienie partii otwarcie nastawionych antyrosyjsko. Przywódca nacjonalistów rosyjskich, Żyrynowski, prorokuje lawinę błędów gospodarczych i politycznych, a nawet kto wie, czy nie rozpad Ukrainy. Jej południowo-wschodnia ogromna część przyłączona by została do Rosji, zachodnia stworzyłaby maleńkie państewko sprzymierzone z Polską. To wizja przyszłości snuta przez rosyjskiego nacjonalistę.
To Paryż, RFI. Awantura polityczno-parlamentarna, która wybuchła wczoraj w Paryżu po wypowiedzi premiera, obraźliwy dla lidera partii socjalistycznej Hollanda, została dziś po południu zażegnana. Piotr Muszyński.
Bohaterami awantury są dwie spośród głównych postaci francuskiego życia politycznego. Premier i szef największego ugrupowania opozycyjnego partii socjalistycznej. Temu ostatniemu premier zarzucił publicznie nikczemność, w odpowiedzi na co opozycja wystąpiła z żądaniem dymisji szefa rządu. Tłem słownej potyczki, jaka wywiązała się we wtorek w Zgromadzeniu Narodowym, jest sprawa firmy EADS, produkującej Airbusy. Jednego z jej szefów, Noela Forżarda, podejrzewa się, że wraz z dziećmi i kilkoma innymi członkami kierownictwa firmy pozbył się za grube pieniądze jej akcji, gdy wiedział, że ich kurs niebawem znacznie spadnie z powodu opóźnień w dostawach nowych samolotów. Podczas sesji pytań do rządu w parlamencie szef socjalistów François Hollande zasugerował, że w przemyśle i gospodarce rozprzestrzenia się tym samym reżim nieodpowiedzialności na wzór szczytów władzy. Zapytał, czy rząd podtrzymuje zaufanie do Forżarda i dodał, że jeśli tak, to mielibyśmy do czynienia ze zgeneralizowaną nieodpowiedzialnością. Ponieważ Hollande oczywiście musi wiedzieć, iż państwo ma w EADS tylko 15% udziałów, a o nominacjach kierownictwa decydują tam inni akcjonariusze, premier uznał te słowa za prowokację i, jak to się mówi, wyszedł z siebie i stanął obok. Przypomniał, że to socjalistyczny rząd ustalił pakt akcjonariuszy w EADS i trzykrotnie określił postawę Hollande'a słowem lâcheté, które oznacza nikczemność, podłość, ale i tchórzostwo. Oburzeni socjaliści zażądali przeprosin premiera i zapowiedzieli, że póki to nie nastąpi, nie będą brać udziału w sesjach pytań do rządu. Część deputowanych z własnego obozu Dominika de Villepina, zwłaszcza ci, którzy są związani z jego cichym rywalem, Nicolasem Sarkozym, też uważa, że szef rządu posunął się za daleko i potrzebuje co najmniej wyjazdu na wakacje. Z jego otoczenia płyną zapewnienia, że nie był to atak personalnie na Hollande'a, tylko właśnie protest przeciwko stosowaniu w polityce napaści personalnych zamiast rozwiązywania problemów. Podkreśla się też, że zaatakowany bezpodstawnie i prowokacyjnie, Dominik de Villepin dostosował styl odpowiedzi do stylu zaczepki. Premierowi nie byłoby się jednak łatwo bronić. Z mediów bardzo trudno się dowiedzieć, na czym polegała zaczepka, czyli co powiedział szef socjalistów. Natomiast bezustannie odtwarzana jest wypowiedź premiera o nikczemności. Proszę więc zgadnąć, kto wychodził w mniemaniu opinii publicznej na jedynego mówcę niegrzecznego. Villepin najwyraźniej zrozumiał niebezpieczeństwo i podczas otwartej w środę o 15:00 kolejnej sesji pytań do rządu zwrócił się wprost do François Hollande'a, zapewniając, że krytykował postawę, a nie jego osobę i prosząc go o przyjęcie wyrazów ubolewania, jeżeli słowa wygłoszone na wtorkowym posiedzeniu go zraniły. Socjaliści nie usłyszeli więc w końcu żądanego słowa przepraszam, ale uznali wypowiedź premiera za wystarczającą, by nie spełnić groźby opuszczenia sali.
Słuchają Państwo Paryża RFI. Śmierć dwojga palestyńskich dzieci i młodego chłopaka oraz zranienie 14 innych osób w wyniku wczorajszego izraelskiego ataku lotniczego, który w dodatku chybił celu, którym był lokalny szef brygad Al-Aqsa, wzbudził ostre protesty m.in. Jordanii i Rosji. Dziś natomiast doszło do kolejnego i znowu niecelnego nalotu, niecelnego, ale bardzo krwawego, bo zginęła jedna palestyńska kobieta, a 14 innych osób, w tym dzieci, odniosło poważne rany. Ponadto doszło do kolejnego wypadku żołnierzy izraelskich na Nablus. Rannych tam zostało 11 Palestyńczyków. Tymczasem negocjacje między Hamasem a Fatahem postępują na tyle, że strony zamierzają przedłużyć o kilka dni założony termin osiągnięcia zamierzonego porozumienia narodowego. Termin, który wygasał dziś o północy. Pozostaje tylko jeden punkt do uzgodnienia, powiedział rzecznik Fatahu, nie precyzując który. Można się jednak obawiać, że najważniejszy, to znaczy uznanie przez Hamas państwa Izrael. I właśnie podkreślając konieczność współistnienia dwóch państw, izraelskiego i palestyńskiego, król Jordanii Abdallah II zainaugurował spotkanie 25 laureatów Nagrody Nobla i wielu innych osobistości w miejscowości Petra, znanej ze starożytnych zabytków. Hasło tego spotkania, podobnie jak w ubiegłym roku, brzmi „Świat w niebezpieczeństwie”. A głównym wydarzeniem będzie jutrzejsze śniadanie, przy którym po raz pierwszy mają spotkać się osobiście premier Izraela Ehud Olmert i prezydent autonomii palestyńskiej Mahmoud Abbas. Na koniec zabawna, anegdotyczna wiadomość o francuskim maturzyście Piotr Moszyński.
Jeden z maturzystów francuskich z 2003 roku wygrał w sądzie sprawę przeciwko państwu. Oskarżył on władzę, że zawiniona przez nie zła organizacja pracy w szkole była przyczyną słabej oceny, jaką uzyskał na maturze z filozofii. To z kolei uniemożliwiło mu dostanie się bez egzaminu na prestiżowy paryski Instytut Nauk Politycznych. Jérôme Charras podkreślił w swoim pozwie, że jego profesor filozofii był często nieobecny, a kiedy już przychodził, nauczał mało solidnie i dawał dowody słabego przygotowania pedagogicznego. Nawet najchętniejsi do pracy uczniowie nie mogli więc przyswoić sobie w normalnych warunkach całości przewidzianego programu. Administracja szkolna wiedziała o tym, ale nie zrobiła niczego, co mogłoby temu zaradzić. W rezultacie Jérôme Charras dostał na maturze z filozofii zaledwie 6 na 20-stopniowej skali ocen. Tak obniżyło mu to średnią ogólną, że nie został przyjęty bez egzaminu do Instytutu Nauk Politycznych. Zmusiło go to z kolei do odbycia dwuletnich, bardzo ciężkich kursów przygotowawczych do egzaminu na tę uczelnię. Poniesione szkody moralne wycenił na 160 tysięcy euro. O ile jednak sąd podzielił jego zdanie co do winy administracji państwowej i nakazał jej wypłacenie odszkodowania, o tyle wysokość tego odszkodowania wyliczył nieporównanie skromniej, na zaledwie 150 euro.
Wygranie tej sprawy byłoby bardziej efektowne, gdyby Jérôme Charras nie był synem byłego ministra. Były to wiadomości dziennika, słuchają Państwo Paryża RFI. Prasę przejrzał dla Państwa Marek Brzeziński.
Trasa bardzo dzisiaj rozśpiewana i roztańczona, a to za sprawą 25. edycji Święta Muzyki. Muzyka królową dnia, pisze w wielkim tytule na pierwszej stronie katolicki La Croix, któremu to dziennikowi sekundują popularny Le Parisien i lewicowy Libération. Niemniej na łamach tej ostatniej gazety najważniejsza, podobnie jak to jest w przypadku centroprawicowego Le Figaro, jest wczorajsza awantura wywołana w Zgromadzeniu Narodowym przez premiera Dominika de Villepina, który w bezpardonowy sposób, nie przebierając w słowach, obszedł się z szefem socjalistów François Hollande'em. Osoba premiera im bardziej na lewo, tym więcej wzbudza kontrowersji. Ale jak się okazuje, nie tylko szef rządu francuskiego brany jest przez dzisiejszą prasę pod lupę. Drugą taką postacią jest trener reprezentacji Francji, Raymond Domenech, którego decyzje co do składu i ustawiania niebieskich na Mistrzostwach Świata są co najmniej kontrowersyjne. A pisze o tym nie tylko sportowy L'Équipe, które poświęca trenerowi bite 4 strony. Znajdujemy tam m.in. zachętę do buntu zawodników wobec taktyki selekcjonera, który woli bronić bramki niż zdobywać gole. A zachęca nie byle kto. Król strzelców mistrzostw z 1958 roku, Jules Fontaine. Wielka gwiazda ówczesnej reprezentacji. W tej samej gazecie w L'Équipe natrafiamy również na Polonika. Niestety są to piłkarskie ostatki dla biało-czerwonych. Pożegnanie z bronią odbyło się na stadionie w Hanowerze w meczu z Kostaryką, a strzelcem dwóch jedynych na tych mistrzostwach bramek był piłkarz, którego powołano w ostatniej chwili, pisze L'Équipe, podkreślając brak inicjatywy, natchnienia, rozmachu w grze Polaków, którzy zasłużyli na wygraną z Kostaryką, ale na nic więcej. Historia strzelca bramek Bosackiego to jedyna piękna polska karta tych finałów, stwierdza francuski sportowy dziennik, i to chyba już jest wszystko, jeśli chodzi o polskie akcenty na niemieckich stadionach. A co do niebieskich, to jeśli noga im się podwinie na Togo i nie wejdą do 1/8, to Francja zażąda dymisji trenera Domenecha. Tak jak teraz nawet na francuskiej prawicy odzywają się głosy domagające się ustąpienia premiera de Villepina. W popularnym dzienniku Le Parisien taką opinię prezentuje deputowana rządzący UMP Christine Boutin, która uważa, że premier przekroczył granicę przyzwoitości. Przypomnijmy, że wczoraj w Zgromadzeniu Narodowym określił przywódcę socjalistycznej opozycji François Hollande'a mianem gnuśnego tchórza. Zawrzało nie tylko na lewicy. Christine Boutin stwierdza, że de Villepin jest wprawdzie człowiekiem inteligentnym, ale pozbawionym intuicji politycznej i że zdecydowanie przesadził, używając słów niegodnych premiera. Centroprawicowy Le Figaro stwierdza, że zachowanie de Villepina spowodowało niemałe zamieszanie wśród rządzącej centroprawicy, a wynikało ono najprawdopodobniej z obaw premiera przed kolejną ofensywą Nicolas Sarkozy'ego. W popołudniowym Le Monde natrafiamy z kolei na wywiad z sekretarzem organizacji konferencji islamskiej Ekmeleddinem Ishanoglu. Rozmówca francuskiej gazety ma nadzieję, że uda się zasypać przepaść między światem islamu a zachodem, pogłębioną po publikacji karykatur Mahometa we wrześniu ubiegłego roku, najpierw w duńskiej prasie, a potem przedrukowanej przez gazety innych państw europejskich. Zdaniem Ishanoglu, jego organizacja szuka możliwości pojednania tych dwóch światów, między którymi panuje kompletny brak zrozumienia dla drugiej strony. Jeden z punktów programu przyjętego na nadzwyczajnym spotkaniu w Dżedzie mówi o sposobach unowocześnienia świata muzułmańskiego poprzez edukację, uczenie i promowanie tolerancji, otwarcie się na innych, odrzucenie fanatyzmu i skrajności. Wreszcie przewiduje także walkę z terroryzmem, ale i z fobiami antyislamskimi. Innym sposobem zbliżenia między islamem a zachodem są takie wspólne konferencje jak ta, która odbyła się w Wilton Park w Wielkiej Brytanii, na której o powyższych sprawach rozmawiali przedstawiciele świata muzułmańskiego, ministrowie spraw zagranicznych państw europejskich, delegacje organizacji pozarządowych, a także intelektualiści z różnych ośrodków uniwersyteckich. Trzeba przyznać, że brzmi to optymistycznie i zachęcająco, chociaż rozmówca dziennika Le Monde nie potrafił konkretnie odpowiedzieć na pytanie, czy jego organizacja jest w stanie powstrzymać tych muzułmanów przed dolewaniem oliwy do ognia i przed podsycaniem nastrojów skrajności, którzy chcą prowadzić dżihad. I na koniec jeszcze zgodnie ze słynnym pytaniem o to, cóż tam panie w polityce, słowo o Chińczykach. Otóż katolicki La Croix zwraca uwagę na podróż premiera Chin Wen Jiabao po Afryce. Szef rządu chińskiego odwiedza Egipt, Ganę, Kongo, Angolę, RPA, Tanzanię i Ugandę. Niezwykły kawał afrykańskiego kontynentu. Mimo to mogłaby ta peregrynacja umknąć uwadze tych, którzy są skoncentrowani na sprawach europejskich naszego podwórka. Tymczasem La Croix pisze, że sprawa dotyczy wszystkich, bo związana jest z problemem energetyki. Kopalnie afrykańskie i tamtejsze złoża ropy naftowej budzą żywe zainteresowanie Chińczyków, bo potrzebny im to jest jak rybie woda do rozwoju gospodarczego. Od początku roku do Afryki suną pielgrzymki komunistycznych władców Chin. Prezydent, minister spraw zagranicznych, teraz premier. Od lat 60. ubiegłego stulecia Chiny Mao Tse-tunga interesowały się Afryką z pobudek czysto ideologicznych i politycznych. Chciały wtedy skontrować wpływy Związku Radzieckiego na Czarnym Lądzie. Stąd poparcie dla Unity w Angolii i dla Mugabe, prezydenta Zimbabwe. Teraz jednak zainteresowanie Afryką ze strony Pekinu ma podłoże czysto ekonomiczne, bo w przeciwieństwie do Indii, które stawiają na usługi, chińska gospodarka jest oparta na przemyśle potrzebującym ropy i gazu, a także innych zasobów naturalnych. Tymczasem chińskie pokłady rudy żelaza i miedzi kurczą się, stąd zainteresowanie Chińczyków państwami, przede wszystkim obłożonymi sankcjami gospodarczymi, bo wtedy łatwiej jest uzyskać monopol i taniej dostać to, co się chce, a opinię międzynarodową Pekin tak zawsze miał w nosie. Takim państwem, z którym Chiny nawiązały flirt gospodarczy, jest Sudan, skąd pochodzi 1/10 ropy naftowej importowanej przez Chińczyków, zainteresowanych również afrykańskimi kopalniami. Stąd 10-15-letnie kontrakty przewidujące unowocześnienie, a w wielu przypadkach postawienie tych przedsiębiorstw na nogi w zamian za surowce. Za darmo, rzecz jasna. Chiny chcą sobie zapewnić regularne dostawy, co jest rzeczą absolutnie zrozumiałą i leżącą w interesie każdego państwa. Można tutaj przytoczyć przykład zawirowania wokół rosyjskich dostaw dla Ukrainy. Wizyta w Republice Południowej Afryki ma jeszcze jeden wymiar. Chodzi o uran dla chińskich elektrowni atomowych. Aby jeszcze bardziej zacieśnić stosunki z państwami afrykańskimi, Chiny proponują im pożyczki na pokrycie kosztów wykonania wielkich prac związanych z budową infrastruktury. Rzecz jasna, we pracę wykonują chińskie przedsiębiorstwa, stąd pieniądze trafiają do chińskiej kieszeni i tak wszystko znajdzie się w pięknie skanalizowanym obiegu. Tak już się dzieje w Algierii i w Angolii, skąd chińskie przedsiębiorstwa wygryzły wszystkie firmy zachodnie. Jak widać, ekspansja Chińczyków nie dotyczy tylko kupowanych w Europie zabawek i innych towarów. I tak, dzięki analizie artykułu z francuskiej katolickiej gazety La Croix, na słynne pytanie, cóż tam panie w polityce, możemy z pełnym przekonaniem odpowiedzieć, że Chińczycy się coraz lepiej trzymają, z przekonaniem, ale i z bijącym sercem.
Dodajmy jeszcze, że dzisiejsze wydanie Le Monde zostało z powodu konfliktu socjalnego zatrzymane w drukarni. Słuchają państwo Paryża, Radio France International. Okienko europejskie otwiera dziś Piotr Moszyński.
W środowym wydaniu brytyjskiego dziennika Financial Times znajdujemy ciekawy artykuł na marginesie europejskiej wizyty prezydenta George'a W. Busha. Gazeta stwierdza, że według państw Europy Środkowej to Stany Zjednoczone są największym gwarantem bezpieczeństwa w regionie, a Europa Zachodnia pełni dla mieszkańców tej części Starego Kontynentu rolę raczej miejsca pracy, nauki, wypoczynku czy też stałego zamieszkania. Przypomnijmy, że Bush bierze udział w środę w Wiedniu w szczycie Unia Europejska-Stany Zjednoczone, a w czwartek złoży wizytę na Węgrzech. Zdaniem Financial Times na więzi Europy Środkowej z Waszyngtonem rzucają cień ciągłe problemy dotyczące obowiązku wizowego dla Polaków, Czechów oraz Węgrów jadących do USA. Według nich, zauważa dziennik, zakrawa na ironię fakt, że najwięksi sojusznicy trafiają na przeszkody, podczas gdy Europa Zachodnia wiz nie potrzebuje. Financial Times uważa, że z tego powodu wizyta Busha w Budapeszcie będzie się raczej koncentrować na problematyce wizowej niż na wyszukanych kwestiach polityki zagranicznej. Polska, jak pisze dziennik, największy i najbardziej stanowczy z krajów regionu, chętniej wspiera Stany Zjednoczone i krytykuje Rosję niż Czechy, Słowacja czy Węgry, które wolą trzymać się na uboczu. Jednak różnice między nimi tkwią raczej w taktyce, a nie w zasadniczej strategii. Wszystkie cztery kraje z radością przyjmują bowiem wsparcie udzielane przez administrację Busha dla reform demokratycznych w byłym Związku Radzieckim, w tym na Białorusi i Ukrainie. W przeddzień wojny w Iraku, przypomina gazeta, 10 krajów Europy Środkowej i Wschodniej podpisało list poparcia dla stanowiska Amerykanów. Choć czeski rząd odmówił uczestnictwa w przedsięwzięciu, podpis złożył ówczesny czeski prezydent Václav Havel, Polska natomiast wzięła udział w inwazji. Choć później w Warszawie pojawiły się zastrzeżenia dotyczące raportu wywiadu na temat broni masowej zagłady w Iraku, to w ocenie Financial Times nowy konserwatywny rząd jest tak samo zaangażowany w sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jak wcześniejsze władze lewicowe. Dziennik nazywa polskiego ministra obrony narodowej Radosława Sikorskiego jednym z najbardziej proamerykańskich polityków w Europie. Financial Times przypomina też, że rząd RP namawia Stany Zjednoczone, by właśnie w Polsce umieściły bazę wchodzącą w skład systemu tarczy antyrakietowej. W ten sposób przechodzimy od razu do samej Polski właśnie. Marszałek Sejmu Marek Jurek zaprotestował o to w liście do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Josepa Borrella przeciwko jego zdaniem krzywdzącym Polskę i forsującym ideologię środowisk homoseksualnych treściom zawartym w niedawnej rezolucji tego parlamentu. Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której obok Belgii, Francji i Niemiec wymienia Polskę jako kraj, gdzie nastąpił wzrost nietolerancji powodowanej rasizmem, ksenofobią, antysemityzmem i homofobią. Zdaniem eurodeputowanych Unia Europejska powinna podjąć odpowiednie środki dla wyrażenia swoich obaw, a zwłaszcza zajęcia się kwestią udziału w rządzie Ligi Polskich Rodzin, której przywódcy nawołują do nienawiści i przemocy. Koniec cytatu. Marszałek Marek Jurek powiedział na środowej konferencji w Sejmie, że rezolucja parlamentu bardzo brutalnie krzywdzi Polskę, przypisując jej winy innych krajów, w których dochodzi do rasistowskich wystąpień oraz ataków na synagogi. Jak ocenił, rezolucja jest szkodliwa dla jedności europejskiej. Jurek poinformował też, że Sejm ma zająć się w piątek 3 propozycjami uchwał autorstwa Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości oraz Ligi Polskich Rodzin w sprawie wspomnianej rezolucji. Marszałek Jurek dodał, to będzie nasza odpowiedź na rezolucję Parlamentu Europejskiego. Tego rodzaju opinie nie powinny pozostawać bez odpowiedzi. Marszałek wystąpił także przeciw wprowadzaniu do dokumentów europejskich języka i ideologii skrajnej lewicy i politycznego ruchu homoseksualnego. Wprowadzanie do języka debaty europejskiej, oświadczył, pojęć takich jak homofobia, to wprowadzanie do Europy języka skrajnych środowisk homoseksualnych, języka, który dyskwalifikuje całą moralną tradycję judeo-chrześcijańską. Jurek zapytał w liście do Borrella, jak można pogodzić tak radykalny akt, jakim jego zdaniem jest przyjęta rezolucja Parlamentu Europejskiego, z trwającym w Unii okresem refleksji, który ma stworzyć klimat zaufania i zrozumienia.
Mówił Piotr Muszyński. Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Perełki muzyki klasycznej łowić teraz będzie Piotr Kamiński.
Aż się u nas ostatnio przelewa od Marka Minkowskiego, ale to nie nasza wina, skoro maestro ma bardzo obładowany terminarz. Trwają jeszcze triumfalne przedstawienia Ifigenii na Taurydzie Gluka w Starej Operze, nie cichnie polemika wokół płyty mozartowskiej, a tu przed Minkowskim istny maraton. Od lipca do stycznia grać będzie ze swymi muzykami z Luwru 12 symfonii londyńskich. Haydna to jego pierwszy tak wielki projekt symfoniczny, który obejmie rodzinne Grenoble, paryskie miasteczko muzyczne, koncert chyba w Amsterdamie, Lucernę, parę miast hiszpańskich i tak dalej. Niestety nagrania płytowego nie przewidziano. Chwilowo pocieszmy się zatem jednym z najpiękniejszych kompletów tych symfonii Leonarda Bernsteina z jego Nowojorczykami. Oto andante z 95. symfonii c-moll.
Thank you. Tu Paryż, RFI oczywiście. Na paryską kronikę teatralną zaprasza Agnieszka Komar.
Publiczne teatry paryskie powoli kończą swój sezon, ale bynajmniej nie zanika we Francji życie teatralne. Już niedługo ruszają festiwale i imprezy, na których spotykają się ci, którzy w ciągu roku spotkać się nie mogą. 6 lipca rusza 60. Festiwal Teatralny w Awinionie z zaproszonym jak co roku gościem. Tym razem będzie to Józef Nagy. Festiwal potrwa do 27 lipca. Okres letni jest też szansą dla małych teatrzyków stołecznych, które nie mogą sobie pozwolić na przerwę urlopową, a w których można dokonać niekiedy bardzo ciekawych odkryć teatralnych. Również część teatrów prywatnych liczy na przyjezdnych gości i tych, którzy żywią tę niecodzienną manię, że lubią lato w mieście. Tradycją już się stało, że pod koniec sezonu teatry przedstawiają swój repertuar na następny sezon, który ruszy od września. Ci, którzy wykupują abonament w danym teatrze, mogą się zorientować, czy coś ich interesuje, a teatromani mogą zacząć ostrzyć sobie zęby. W Teatrze de la Colline repertuar zapowiada się ciekawie, przeważają teksty współczesnych autorów, takie jest powołanie tego teatru, założonego przez Jorge Lavelliego, a dziś pod dyrekcją Alana Fronsona. Znalazło się jednak kilku klasyków, jeśli zaliczymy do nich Czechowa, Ibsena, Gorkiego i Hugo von Hofmannsthala, który gości niemal w każdym sezonie na paryskich scenach. Jego Elektrę zrealizuje w de la Colline Stanislas Nordy. Czechowskie Trzy Siostry zaproponuje Stefan Braunschweig, a Hedde Gabler Richard Brunel. Barbarzyńcy, rzadko grywana sztuka Gorkiego, którą pokaże na festiwalu w Awinionie Eric La Cascade, pokazana zostanie w de la Colline w styczniu przyszłego roku. Alain Françon jest niezmiennym fanem dramaturgii Edwarda Bonda. Na dużej i małej scenie ma zamiar reżyserować jego Krzesło, sztukę z 2000 roku, którą otworzy 14 września sezon w swoim teatrze, i Urodzić się, tekst Bonda z 2002-2003 roku, zaplanowany na listopad-grudzień. Wśród innych tekstów wymieńmy Zaćmienie z 11 sierpnia, sztukę Bruno Bayena, którą wyreżyseruje Jean-Pierre Vincent. Inny, sztuka autorstwa i w reżyserii Enzo Cormana, napisaną w ubiegłym roku. Propozycję teatralną Jerisa Lacosta pod tytułem Czyściec oraz dwie sztuki Tomasa Bernharda. Pierwszą jest Do celu z 1981 roku w reżyserii Guillauma Leveca, w której zobaczymy wielką francuską aktorkę teatralną nazwiskiem Evelyne Istria. Pamiętną Elektrę Sofoklesa z trzech spektakli Witeza zrealizowanych na przestrzeni 20 lat od 1966 do 1986. Drugą, Prezydent z 1975 w reżyserii Blondine Savetier z inną wielką aktorką, a w życiu prywatnym żoną Alana Françona, Dominique Valadier. Przypomnę, że w mijającym sezonie zobaczyliśmy w znakomitej realizacji ojca Augusta Strindberga w reżyserii Christiana Schiarettiego niesamowitą Nadę Strankar w roli Laury. Teatr de la Colline dowodzi tym samym, że aktorki w latach są jak dobre wino. Im starszy rocznik, tym bogatszy bukiet wrażeń.
Do notatnika paryskiego wpisze się teraz Marek Brzeziński.
Prezydent Jacques Chirac dokonał wczoraj, we wtorek, 20 czerwca, otwarcia muzeum, które natychmiast ochrzczono nazwą Muzeum Chiraca. Myliłby się jednak ten, kto pomyślałby, iż trafi tam na pamiątki związane z dziejami prezydenta Francji, czy przynajmniej jego rodziną. Ale chyba francuscy komentatorzy mają rację takim mianem, opatrując tę placówkę muzealną, bo jest to chyba największe i jedyne osiągnięcie Chiraca w ciągu 10 lat prezydentury. A zatem pal 6 chiracowskie gafy pod adresem Europy Środkowej, zwanej nad Cykwaną Wschodnią. Zapomnijmy o braku koherentnej polityki europejskiej i o Waterloo konstytucyjnym. Muzeum jest przepyszne. Tuż obok wieży Eiffla, na miejscu starych kamienic cieszących oko secesyjnymi ornamentami, przy bulwarze w pobliżu Sekwany, powstało niezwykłe muzeum. To nadbrzeże Branly, nazwane tak w 1941 roku na cześć zmarłego rok wcześniej, a pochodzącego, tak jak Juliusz Verne, za Mio, genialnego inżyniera i wynalazcy Eduarda Branly, fizyka i chemika. To on jest ojcem, że się tak wyrażę, telegrafowania bezprzewodowego. To było cudo. Kto wie, czy nie pradziadek internetu. Tutaj właśnie wznosi się muzeum, które może zadziwić swoją nietuzinkową architekturą, bo to Paryż, cieszący się do tej pory artystyczną zabawą w kotkę i myszka, czyli poszukiwaniami sztuki dla sztuki, zrobił coś, co godne byłoby taki na przykład Barcelony. O genezie tego projektu powie jutro Piotr Błoński, dzisiaj tylko impresje z wizyty. Główny budynek przypomina ogromny liniowiec skrzyżowany z lotniskowcem. Przytłacza maleńkiego człowieka stojącego u jego stóp, wywołując to samo wrażenie, jakie się ma, gdy się stoi w doku na dole burty tankowca, którego rozmiary zapierają dech w piersiach. Obok kolejny budynek, bardziej pasujący do Montmartre, takie muzeum Montmartre, w którym kiedyś to domu mieszkał Utillo i słychać było huk rozbijanej porcelany, bo bez tego nie był się w stanie zabrać do roboty. Ten budynek przy nadbrzeżu Branly też jest obsadzony różnymi porostami, kwiatami, winem i zielskiem wszelkiej maści. Dookoła potoczki, szuwary, oaza w sercu Paryża. W środku sala teatralna, sala kinowa, czytelnia z intymnie, by nie rzec, naukowo przytłumionym światłem rzucanym przez żółte żarówki wyglądające spod pomarańczowych abażurów. Teraz czeka nas spinaczka z ślimakiem, ale nie kręconym z jakąś wyjątkową zajadłością. Wchodzimy do świetnie klimatyzowanego korytarza. To mogłoby być koryto rzeki wysychającej w porze niedeszczowej. Skręcamy w prawo, Afryka, tajemniczy Tuaregowie, Timbuktu, miasto, które bodajże czy nie najbardziej działało na romantyczną duszę francuskiego podróżnika i awanturnika. Miecze, dzidy, zbroje przepiękne, jedyne w swoim rodzaju, brosze i naszyjniki. A dalej cała Afryka od Jurubów po dolinę Nigru, Gabon i Fangów, od których pochodzi sprzedana w miniony weekend za rekordową sumę niemal 6 milionów euro drewniana maska, aż po Maghreb. Flinty, nakrycia głowy, ozdobne maski szamanów i narzędzia służące do tańców rytualnych. Przepyszna zbroja ze skóry lamparta dawała siłę, przynajmniej w formie placebo. Teraz korytarzem wśród przytłumionych świateł między szklanymi gablotami, za którymi czai się tło w kolorze bordo. Skręcamy ku oceanii. Groty strzał, grzebienie, ozdobne kajaki i dwuznaczne w swej erotyce piętrowe drewniane rzeźby. Niestety nie zauważyłem przepysznej zbroi utkanej z trzciny dla wojownika z Fidżi. Kiedyś można ją było podziwiać w muzeum w pobliżu Lasku Vincennes przy Port Dore. Tamto muzeum zamknięto, bo zbyt trąciło kolonialną przeszłością Francji, tak bardzo drażniącą poprawnie myślące klasy polityczne nad Cekwaną. Tak drażniące, że nawet prezydent Chirac, inaugurując Branly, omieszka obici w piersi i twierdzi, że to muzeum to jest zadośćuczynienie za błędy i za zarozumiałość białego człowieka. Co więcej, dodał, żadne z tych arcydzieł nie muszą zazdrościć najwspanialszym dziełom kultury zachodniej. Spacerując po salach Muzeum Kultury Afryki, Azji, Oceanii i Ameryki i patrząc na te wspaniałości, które tam są pokazane, można sobie zadać pytanie, po co i do kogo Jacques Chirac skierował takie słowa. Bo przecież żaden normalnie otwarcie myślący człowiek nie próbowałby stawiać do pojedynku Rafaela ze wspaniałą kulturą z Doliny Nigru. W Muzeum Branly posuwamy się wzdłuż głównej sali. Gdy znajdziemy czas, zatrzymajmy się przed gablotą z instrumentami muzycznymi. Zdumienie w nas może wzbudzić to, że ludzie pod różnymi szerokościami geograficznymi szukali najrozmaitszych sposobów, by wydobyć ten sam dźwięk. A zatem kultura materialna jest tym spoidłem, które pozwala człowiekowi stać się przyjacielem drugiego człowieka. I to pomimo tego, że jeden je pałeczkami, drugi widelcem, a trzeci palcami. Bronisław Malinowski powiedział, że nie wolno mówić o kulturach prymitywnych, bo one takimi nie są, jak się weźmie pod uwagę skomplikowany system ich kosmologii, filozofii i religii. Właśnie to, a nie polityczną poprawność, widać w Muzeum Branly. Każdy normalnie czujący człowiek stanie oniemiały na widok biżuterii ludów Sahary, zadoma się nad obrzędami na Samoa i Fidżi, czy stanie porażony straszliwą mocą, wcale nie zła, lecz potęgi bijącej z ogromnego indiańskiego totemu. Wątpliwości budzi myśl o tym, skąd pochodzą te wszystkie eksponaty. Jeden z archeologów wykłada kawę na ławę, mówiąc, że nie wolno być naiwniakiem i myśleć, że to spadło z nieba. Dyrektor muzeum z kolei woli mówić o dialogu i o współpracy, a zatem na drodze dialogu trzeba będzie rozwiązywać wszelkie spory dotyczące okoliczności, w jakich eksponaty, a jest ich 300 tysięcy, dostały się w ręce francuskiego muzeum.
Do notatnika paryskiego wpisał się Marek Brzeziński. Tu Paryż RFI. Kolejna paryskie rogatki, na które prowadzi nas Katarzyna Zawicka.
Lato to pora pod wieloma względami niebezpieczna. Jednym z czyhających na nas niebezpieczeństw są skąpo ubrane ciała. Niektóre, te młode, szczupłe i zgrabne, stają się niejednokrotnie przyczyną wypadków samochodowych. Inne, nieco starsze i znacznie mniej szczupłe, też mogą stać się przyczyną wypadków, ale przyciągają uwagę w sposób znacznie mniej przyjemny. Plemiona prymitywne już dawno wymyśliły metodę upiększania ciała niezależnie od jego wieku. Cywilizacja współczesna tę metodę przejęła.
była, a teraz organizuje nawet konkursy, pokazy mody i salony w tej dziedzinie. A mowa oczywiście o tatuażu, piercingu i wszelkiej dekoracji umieszczanej bezpośrednio na ciele zainteresowanego, czyli rzec by można dekoracji nacielnej. Przez dwa dni, 24 i 25 czerwca w Espace Champéret odbywać się będzie salon dekoracji cielesnej. Hołd artystom, bo to prawdziwi artyści będą tu pokazywać swe żywe obrazy, oddadzą same ich dzieła. Odbędą się pokazy mody, konkursy, no i oczywiście będą i tradycyjne standy. Bardziej niż na jakimkolwiek innym salonie aktywną rolę pełnić w nim będą widzowie, oczywiście ci, którzy się na to zgodzą. Zaleca się wcześniejsze przemyślenie decyzji, przede wszystkim podjęcie jej w stanie pełnej jasności umysłu. O ile makijaż daje się zmyć i po krzyku, to już z piercingiem gorzej, w najlepszym wypadku przynajmniej na jakiś czas pozostają po nim nadliczbowe dziury. No a o tatuażu niechcianym to już w ogóle lepiej nie myśleć. Ale ci, którzy to lubią, tu z pewnością będą mieli okazję zobaczyć prawdziwe arcydzieła, tym bardziej, że przewidziano liczne konkursy, takie jak konkurs makijażu w 5 konkurencjach, tatuaże ogromne, realistyczne, plemienne i polinezyjskie. Dalej mamy festiwal malarstwa na ciele w kategorii szkół oraz indywidualnych artystów, konkurs fryzur etnicznych i wreszcie pokaz popularnej mody młodzieżowej. A na stoiskach będzie można obejrzeć, a następnie nabyć drogą kupna, najróżniejsze akcesoria niezbędne do cielesnej dekoracji. Konkurs na najpiękniejszy tatuaż jest otwarty dla szerokiej publiczności. Każdy może przyjść i zaprezentować to, co ma na swoim ciele. Nagrodę otrzyma jednak wyłącznie autor tatuażu. Konkurs malarstwa zarezerwowany jest dla profesjonalistów. W kategorii szkół wezmą udział szkoły makijażu, makijażu scenicznego i efektów specjalnych. Do konkursu fryzjerskiego w kategorii profesjonalistów dopuszczone zostaną tylko wyspecjalizowane zakłady fryzjerskie, ale za to w kategorii artystów indywidualnych mogą wziąć udział zarówno uczniowie szkół specjalistycznych, profesjonaliści zajmujący się na przykład wykonywaniem włosowych rzeźb na głowach, jak również kandydaci indywidualni. Pokazem nieco mniej ekstrawaganckim, jaki odbędzie się w czasie tych targów, będzie Revia Mody prezentująca propozycje młodych kreatorów, którzy są liczni, często bardzo zdolni i mają ograniczone możliwości pokazania tego, co robią. Świat mody paryskiej jest co najmniej równie okrutny i zamknięty, co świat show biznesu. Powiedziałam, że będzie to pokaz mniej ekstrawagancki, nie dlatego, żeby młodzieży artystycznej brakowało rozmachu. Ten pokaz jednak ma prezentować modę dostępną dla wszystkich, taką jaką można zobaczyć na ulicy i nie przewrócić się z wrażenia, chociaż właściwie to chyba zbyt pochopne stwierdzenie. Ale jednocześnie moda ta ma być przeznaczona głównie dla młodzieży, więc uwaga. Modele będą dziełami studentów specjalistycznych szkół oraz profesjonalistów z branży, a jak już mówiłam, profesjonalistów młodych, świeżych i jeszcze nie zrutynizowanych, miejmy nadzieję. Pozostaje mi już tylko serdecznie zaprosić Państwa do obejrzenia tego salonu, bo z pewnością wrażeń na nim nie zabraknie.
To były dogadki paryskie Katarzyny Zawickiej. Słuchają Państwo Paryża. Paryża ciągle RFI. I mamy dla Państwa magazyn kulturalny autorstwa Sylwii Gibbs.
Święto muzyki ma miejsce 21 czerwca, począwszy od północy. Tym razem jest to środa, a właściwie czwartek, noc przed dniem pracy, ale nie wolno zmieniać tradycji. 25. Święto muzyki odbywa się w Paryżu pod znakiem frankofonii. Jako że od marca trwa festiwal Francofolie, który zakończy się dopiero w październiku. Pisać o programie święta muzyki nie sposób. To tak, jak gdyby się chciało policzyć ziarnka piasku na plaży. 20 tysięcy imprez, 800 tysięcy muzyków według Ministerstwa Kultury. W internecie na stronie fetdelamusique.culture.fr można znaleźć koncert najbliższy naszego domu, jeżeli wypełnimy odpowiednie rubryki. Wszystkie koncerty są bezpłatne, otwarte dla wszystkich i odbywają się najczęściej pod gołym niebem. Na ulicach, na rynkach miasteczek, pod piramidą Louvru, na dziedzińcu Palais Royal. Wszystkie gatunki muzyki są reprezentowane, od klasycznej po elektronową. ale jak już mówiłam, króluje frankofonia, więc i muzyka ze świata, w którym mówiło się niegdyś albo nadal się mówi po francusku. Z Mali przyjechał mistrz bębna dżembe Salif Keita, z Algierii popularna piosenkarka Suad Massi, z Konga weterani rumby Kekele, z Nowego Orleanu Jazz Band. Było to wykonanie Louisa Armstronga, ale inauguracyjny koncert Święta Muzyki, który rozpoczyna się minutę po północy, to koncert organowy w kościele świętego Eustachego w Paryżu. Organowe noce mają miejsce w Angers, Nantes, Saint-Étienne i Avignonie. W paryskiej katedrze Notre-Dame grać będą na organach uczniowie paryskiego konserwatorium. Tej nocy wystąpi też bardzo wielu amatorów. To jest przede wszystkim ich święto i na wspomnianej stronie internetowej fetdelamusique.culture.fr każdy może zapowiedzieć swój własny koncert. Francja liczy 20 tysięcy zespołów rockowych i jeszcze więcej chórów. Śpiew chóralny to chyba najpopularniejsze hobby jej mieszkańców, no może nie licząc ogrodnictwa. Dodam jeszcze, że francuskie święto muzyki stopniowo przyjęło się poza granicami Francji i ma miejsce w tym roku w 120 krajach, po raz pierwszy w Sydney, Buenos Aires i w Weimarze. Obrazy i wydarzenia z całego świata można zobaczyć tej nocy na stronie internetowej 21juin2006.net. A teraz kilka słów na temat okolicznościowych publikacji z okazji Mundialu. Uzbierało się ich sporo, ponad 100. Nie wszystkie wysokiego lotu. Warto jednak zasygnalizować ukazanie się słownika pasji futbolu pióra Franka Evrarda w bardzo poważnej oficynie PUF. 63 hasła i wiele cytatów literackich, jako że autor jest wykładowcą literatury. Nawet w dziele Marcela Prousta W poszukiwaniu straconego czasu znalazł dwie pozytywne wzmianki o piłce nożnej. O futbolu i globalizacji w tak zatytułowanej książce pisze bardzo pozytywnie geopolitolog Pascal Boniface. Socjolog Jean-Marie Brom i architekt Marc Perelman twierdzą natomiast, że futbol to maszyna wymuszczająca, nowe opium dla ludu, słowem dżuma emocjonalna, jak brzmi tytuł ich wspólnej książki, którą sygnalizuję, ale której nie śmiem polecić. Z czystym sumieniem polecam natomiast podczas finałów piłkarskich Igrzysk Świata arcyciekawą książkę Xaverego, po francusku Xavier de la Porte, pod tytułem Kontrowersja ręka-noga. Dlaczego w roku 1863 miała miejsce wśród angielskich uczniów i studentów schizma między zwolennikami piłki nożnej a zwolennikami piłki ręcznej? Dlatego, twierdzi Xavier de la Porte, że 4 lata wcześniej ukazało się epokowe dzieło Darwina pod tytułem O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego. Przerażona Anglia odkryła, że człowiek pochodzi od małpy, z którą dzieli zręczność, by tak nazwać zdolność posługiwania się rękami. Najlepsi jej synowie zaprotestowali przeciwko temu poniżeniu, wybierając grę, do której małpa jest całkowicie niezdolna, mogłaby co najwyżej być bramkarzem. W ten sposób narodziły się w połowie XIX wieku futbol i rugby, opowiada Xavier de la Porte. Boisk Polska, przenieśmy się na paryskie przedmieście Saint-Saint-Denis do teatru Zingaro, gdzie bohaterami przedstawień są na ogół konie. Ale tym razem na scenie wyrósł Londyn, który otacza wyspę zagubionych dzieci. A jedna z najlepszych francuskich aktorek, Marie-Christine Barrault, opowiada wnuczce niezwykłe przygody swego dzieciństwa. Jej przyjacielem był Peter Pan. W Teatrze Bartabasza można zobaczyć najnowszą adaptację teatralną powieści Jamesa Matthew Barry, która należy do skarbca każdego z nas, kiedy był mały. Muzykę do tej fantazji lirycznej skomponował Patrick Burgon. Reżyserem jest Isabelle Pariot-Pierry. Kostiumy, wyjątkowo udane, są dziełem Christiana Gaska. Krokodyle na naszych oczach zamieniają się w belki, z których powstaje domek dla Wendy. No i wykonawcy głównych ról są w tym samym wieku, co ich postaci. Chociaż, jak pamiętamy, Peter Pan po prostu nie chciał urosnąć i nie wiadomo dlaczego udało mu się to marzenie zrealizować.
Face à face à pomme, je veux pas grandir,
je veux pas grandir,
je serai jamais un ancêtre,
je serai jamais un ancêtre,
j'aurai pas un poil de barbe,
j'aurai pas un poil de barbe,
ni le moindre centimètre.
L'affaire du coffret, 36e.
Aby rozeznać się, kto jest kim w otoczeniu Nadii, postanowiłem przesłuchać wszystkie fragmenty dotyczące znajomych Nadii. No, te z imionami w tytule. Od kogo zacząć? Niech będzie Gerard. Widział mój wypadek i łączy go z Nadią jakiś sekret.
Gerard le clochard.
Je m'appelle Gérard et je suis clochard.
Une petite pièce pour vous, c'est pas grand chose, mais ça peut me permettre de manger quelque chose. Merci. Merci. Oh, Madame Nadia!
Toujours sur ma ligne? Tenez, je ne suis pas là deux semaines.
Les vacances avec votre fiancé?
Non, surtout ne lui dites rien. Hein.
Kloszard zna Nadię. Dała mu pieniądze i powiedziała, że wyjeżdża na 2 tygodnie. Wakacje z narzeczonym Jean-Pierre'em?
No, surtout ne lui dites rien.
No, nie. Nadia nie wyjeżdża na wakacje ze swoim fiancé. Ne dites rien. Prosi, żeby nic nie mówić. Prosi Gerarda, aby nie mówił Jean-Pierre'owi, że wyjeżdża. Nie, to nie jest sekret. No tak, Jean-Pierre nic nie wiedział. Wściekł się, gdy Etienne mu powiedział.
Un courrier pour vous, monsieur.
Pour moi? Merci. Jean-Pierre do mnie napisał? Tutaj? Attention, Nadia est à moi. Laisse tomber. Luca Brunat, bonjour.
Lucas? C'est Étienne. Jean-Pierre n'est pas là. Il n'est pas chez lui. Je crois qu'il est parti à Marseille.
Pardon?
Oui, il était furieux. Il est parti. Nadia est en danger. J'appelle Anne.
Nadia? Marseille? J'ai une lettre de Jean-Pierre. Et attention, Nadia est à moi.
Oh, l'imbécile.
Oh, niedobrze. Jean-Pierre zniknął? Il est parti. Wyjechał do Marsylii?
Je crois qu'il est parti à Marseille.
Je crois que... Etienne, il croit que... Etienne myśli, że Jean-Pierre wyjechał, ale...
Oui, il était furieux. Nadia était en danger.
Il était... Ah, pas parfait. Jean-Pierre się wściekł i wyjechał. Etienne martwi się o Nadię. Nadia est à moi. To jasne. Jest zakochany i zazdrosny. Ale czy może być naprawdę niebezpieczny?
À suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman, muzyka Iro Rantala, realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.